Ruskie nie mogą zdobyć Bachmutu, więc postanowili go spalić. I mi się ulało. Moi drodzy, sytuacja na froncie jest następująca. Front się oczywiście nie przesunął za bardzo. Ruscy cisną na północy, w okolicach Kupiańska, tak żeby dojść do rzeki Żerebiec, a na południu cisną Ukraińcy w okolicach Doniecka, tam z Marinki, z Wuchedaru czy z Awdijewki. Jeżeli chodzi o Bachmut, czyli najgorętszą część frontu, to Bachmut był ostatnio dosłownie bardzo gorący, ponieważ Ukraińcy kontrolują te 10-15% miasta w zachodnich przedmieściach, można powiedzieć. Więc Ruscy przedwczoraj w nocy zrzucili na Bachmut bomby zapalające, co macie na okładce tego odcinka. To jest oczywiście zabronione przez konwencję genewską, ale na tym etapie Ruscy mają to w dupie. Generalnie sytuacja jest taka, że mimo tego ostrzału Ukraińcy się utrzymali na pozycjach i w dalszym ciągu trzymają ten kawałek Bachmutu, co oczywiście jest bardzo smutne dla Ruskich. Tymczasem Rosja po raz trzeci zbombardowała Białgorod, tak, to jest rosyjskie miasto. Trzeci był przypadek taki, że leciał samolot z bombą skrzydlatą, którą miał zrzucić na Ukrainę, więc on zrzucał tę bombę nad jeszcze Rosją, w rosyjskiej przestrzeni powietrznej i ona miała sobie na skrzydłach doszybować do jakiegoś celu na Ukrainie. Problem polega na tym, że te skrzydła tych bomb są dokładane później, nie do końca działają, nie zawsze się otwierają, no i mamy trzeci przypadek, że ta bomba po prostu spadła na Rosję, więc Rosja sama siebie bombarduje, co jest trochę śmieszne. W każdym razie, jeżeli chodzi o najgorętsze wydarzenia ostatnich dni, to jest oczywiście drama wokół Prigożyna. I w ogóle zacznijmy może od przedstawienia faktu, a potem wam powiem, co o tym myślę. Więc tak, Prigożyn nagrał filmik, na którym, mógłby to powiedzieć delikatnie, w owelżywy sposób, knajackim językiem, którego się nauczył w pierdlu, jak tam siedział przez 9 lat, powiedział z grubsza tyle, że jest bardzo niezadowolony z tego, co robi Walerii Gierasimow, szef sztabu generalnego rosyjskiego, i Siergiej Szojgu, minister obrony, bo nie dają mu amunicji, którą obiecali. Używał tam słów na przykład Szojgu, suka, gdzie baje pripasy? Czyli Szojgu, ty suko, gdzie jest moja amunicja? No. I tego typu językiem się wypowiadał. Filmik ten oczywiście wrzucił na swojego Telegrama. Greyzone, to jest ten oficjalny Telegram grupy Wagnera. Potem wrzucił kolejny filmik, na którym na tle stosu trupów, bo tego się inaczej nie da ująć, bluzgał znowu jeszcze raz Szojgu i Gerasimowa. Co ciekawe, na nagraniu widać trupy, ale bluzgi zostaje wypikane z jakiegoś powodu. I don't get it. W każdym razie sytuacja jest taka, że powiedział, że oni zginęli, bo ty, suko, nie dałeś amunicji. Dawaj, kurwa, amunicję. No i w tym stylu mniej więcej, nie? W dużym skrócie mówiąc, coś się dzieje. I teraz tak. Jak się grupa Wagnera uaktywniła w okolicach Bachmutu, no to była postrzegana jako tajna broń Rosji. Jak zdobyli Soledar, to chyba było w styczniu, zdaje się, to nawet dostali oficjalne gratulacje od Ministerstwa Obrony. Ale potem było tak, że jak cykl życia stonogi wychodzi z pierdla, nagrywa filmiki, bluzga Ziobrę, zostaje aresztowany, idzie do pierdla, nie? Więc taki sam jest mniej więcej cykl życia Prigożyna. Mianowicie ma jakiś wynik, w sensie zdobycie kawałka Bachmutu, czy jakiegoś Soledaru, czy innej wioski, więc nagrywa filmiki, na których się przechwala, że jest lepszy od ruskiej armii, więc ruska generalicja mu odcina dostawy amunicji, więc on nagrywa filmiki, że ich bluzga, grożąc, że wyjdzie z Bachmutu, Soledaru, czy czegokolwiek i że wraca do Afryki, więc wtedy dostaje amunicję, ma jakieś wyniki, nagrywa filmiki, twierdzi, że jest lepszy od ruskiej armii i tak to, wiecie, po kółeczku leci. Dlaczego tak się dzieje? No to dzieje się tak dlatego, że grupa Wagnera ma szansę mieć jakiekolwiek wyniki, ponieważ dysponuje dwoma rzeczami, którymi najczęściej nie dysponowała rosyjska armia. Pierwszą rzeczą było, bo teraz to jest troszeczkę gorzej z tym, generalnie niezatrzymujący się taśmociąg mięsa, który dowoził po prostu zeków czy innych ludzi na front. Więc grupa Wagnera, Prigożyn w tym momencie, mógł stosować taktykę mięsnych szturmów, absolutnie nie licząc się ze stratami, bo dlaczego? To są przecież tylko zeki, nie? W sensie ludzie wyciągnięci z więzień. W związku z tym, nie musząc się z tym liczyć, mógł ich rzucać po prostu w bój na pewną śmierć. No i dzięki tej ryzykownej taktyce mogło mu się udawać przesuwać front, zdobywać jakieś rzeczy, no bo jeżeli nie liczy się ze stratami własnymi, to wyniki możesz mieć lepsze. To jest raz. Druga rzecz była taka, że grupa Wagnera no, w tych okresach, kiedy jest na dobrej stopie z Ministerstwem Obrony, dostawała więcej amunicji niż inne jednostki. W związku z tym mogli jej więcej marnotrawić, mogli zasypywać front mięsem i zasypywać front pociskami artyleryjskimi. Jak tylko był przekręcany kurek z amunicją, no to oczywiście postępy grupy Wagnera spowalniały, no i ich wyniki, że tak powiem, znikały. I wtedy no, następują filmiki, w których Prigorzyn bluzga Ministerstwo Obrony. Teraz mamy nową jakość, ponieważ te filmiki są jak na niego nawet wyjątkowo wulgarne. Poza tym na jego telegramie pojawiły się memy z Szojgu, na których on generalnie się, no to są dosyć mocno nabijające się z Szojgu. Efekt jest taki, że Prigorzyn w ostatnim filmiku zajawił, że jak się nic nie zmieni, to on 10 maja opuszcza Bachmut, bo tu się nie da walczyć, bo nie dajecie amunicji. To pokazuje absolutny rozkład w rosyjskiej armii, no bo wiecie, armia charakteryzuje się tym, taką jest strukturą, że rozkazem stoi i jest zbudowana jak piramida. Jest jeden głównodowodzący, on ma swoich tych podczynionych, po rusku mi się znowu kojarzy słowo, ma swoich podwładnych, oni mają swoich podwładnych, oni mają swoich podwładnych i potem jest szerokie pole szeregowych i nie po to wojsko jest podzielone na drużyny, plutony, bataliony, pułki, kompanie, brygady i takie rzeczy, żeby nagle jakiś jeden gość mógł mówić, mi się twoje rozkazy nie podobają, ja chcę, żebyś dla mnie je zmienił. No właśnie tak to nie działa. Wojsko się tym charakteryzuje, że jest strukturą pionową, w dużym skrócie mówiąc. No. Więc tenże Prigorzyn, który wojskowym przecież nie jest i nigdy w wojsku nie był swoją drogą, bo w czasie, kiedy powinien służyć, to siedział w pierdlu przecież, ma znaczne siły, liczone w tysiącach ludzi, więc małą prywatną armię, znaczy nawet nie taką małą, bo to jest armia wielkości armii niewielkiego kraju. Prigorzyn ma więcej ludzi niż armia Mołdawii, chociaż to nie jest wysoko zawieszona poprzeczka. A i tutaj piękne przejście, moi drodzy, za rubieżą.pl, kupcie książkę. Jutro, poniedziałek, zlecam nakład drukarni i jest ostatnia chwila, żeby mi, że chcecie mi pomóc oczywiście, to zapraszam teraz. Oczywiście wszystkie książki zamówione później też będą podpisane, aż do momentu, kiedy pojadę je odebrać, ten druk, to jakoś w czerwcu. W każdym razie sytuacja jest taka, że armia Wagnera to jest spora siła i jest w niej dużo ludzi, którzy faktycznie realne doświadczenie wojskowe mają, bo walczyli w Syrii czy w Afryce, oczywiście nie z regularnym wojskiem, tylko trochę inaczej to wyglądało, niemniej jednak są ostrzelani i brutalni przede wszystkim. No, więc jest sobie ten Prigorzyn, który się już nikogo nie musi słuchać i bluzga wszystkich naokoło. I to jest pierwsze wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie może być takie, że Prigorzyn dostał od Putina polecenie, żeby takie rzeczy robić. Żeby jakoś zwentylować gniew społeczeństwa za brak postępów. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kompletnie nie wiemy, co się dzieje wewnątrz ruskiej elity. Żadne przecieki nie wychodzą, nie licząc tych przechwyconych rozmów telefonicznych. No ale też do tej elity Prigorzyn za bardzo nie należał. Prigorzyn jest bogatym człowiekiem, jest miliarderem, ale nie jest oligarchą, w sensie nie miał nigdy wpływu na politykę rosyjską, bezpośredniego oczywiście wpływu. No, na tej wojnie bardzo mocno urósł, co tym prawdziwym oligarchom się bardzo nie podoba. I może być tak, że w tej chwili Putin używa Prigorzyna do tego, żeby ograniczać wpływy na przykład establishmentu wojskowego, który i tak jest nisko postawiony w rosyjskiej hierarchii, bo najwyżej są oczywiście KGBiści, potem jest wielki biznes. Natomiast może jest też tak, że jakby hierarchia wewnątrz Rosji już tyle osłabła, że Prigorzyn czuje, że mu wolno nagrywać takie filmiki. Oczywiście wolno mu nagrywać te filmiki, tylko zauważcie, że o Putinie nie ma ani słowa. On bluzga ministra obrony. A w rosyjskim systemie, który jest pionowy przecież, nie ma czegoś takiego, że minister obrony podjął decyzję, a Putin by się z nią nie zgadzał, ale nie mógł jej zmienić. Bitch please, nie? W sensie Putin może zmienić każdą decyzję, bo każdy przed nim odpowiada, bo w Rosji nie ma instytucji, tylko jest pionowy układ, nie? W związku z tym te ataki są no, trudne do wyjaśnienia, bo nie znamy szczegółów. Więc albo jest tak, że Prigorzyn poczuł, że może sobie pozwolić na budowanie własnej pozycji politycznej i bluzganie ministra obrony rosyjskiego, albo Putin mu kazał bluzgać ministra obrony, żeby zmotywować żołnierzy do... czy żołnierzy, Szojgu nie jest żołnierzem, ale żeby zmotywować armię do jakby podwojenia wysiłków, albo tam jest jakiś po prostu jakaś wojna pomiędzy ludźmi, którzy się już pozycjonują na to, co będzie po Putinie, jest taka mała, cicha wojenka pod dywanem. Ja po prostu nie wiem i myślę, że nikt nie może szczerze powiedzieć, że wie. Natomiast to wszystko jeszcze zwraca uwagę na to, że no, w tej chwili w Rosji po prostu zaczyna narastać chaos. I niezależnie od tego, jaka jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Prigożyn nagrywa te filmiki, to zwiększa to poziom chaosu i to ewidentnie kraj destabilizuje. To, wiecie, długa droga, zanim to się wysypie, ale tego typu rzeczy powinny nie powinny się dziać. Kropka. Teraz, na to wszystko oczywiście musi wjechać kolejny memowy król, czyli Kadyrow, Ramzan, który powiedział, że no jak się Wagnerowcy wycofają, to jak tylko Ministerstwo Obrony da polecenie, to Kadyrowcy zajmą pozycję Wagnerowców. No wiecie, jakby się tam Kadyrowcy mieli na froncie pojawić, to byłoby jeszcze śmieszniej. W sensie, no oni pokazali już, że walczyć kompletnie nie potrafią, nie? Więc to naprawdę bym chciał to po prostu zobaczyć. Nie? Generalnie jeden i drugi, no z jednej strony ma tysiące ludzi pod bronią, i z drugiej strony nie jest tak naprawdę częścią rosyjskiej armii, a z trzeciej strony mogą podbudować jakąś własną pozycję niezależną od wertykału władzy w Rosji, co oczywiście zwiększa chaos w kraju i tak dalej. Ja generalnie wyciągam popcorn i zobaczę, jak sobie wszyscy skoczą do gardeł w tej Rosji. Mam nadzieję tego dożyć. No, jeżeli chodzi o inne ciekawe wydarzenia, to Ukraińcy strącili rakietę Kinżał, która leciała na Kijów. I co w tym ważnego? Ano to, że Ruscy twierdzą, że rakieta Kinżał rozwija 10 tysięcy kilometrów na godzinę, w sensie no, trzeba około 10 machów, czyli 10-krotną prędkość dźwięku i w związku z tym jest absolutnie niestrącalna. Teraz się okazuje, że rakieta Kinżał leci z prędkością naddźwiękową w momencie zrzutu przez samolot, bo ona jest podczepiana pod samolot. Samolot się rozpędza, dolatuje do granicy Ukrainy, zrzuca ją, zawraca, rakieta odpala swoje silniki i leci dalej sama i ma w ten sposób około 2000 km zasięgu. I w momencie jak ona leci podwieszona pod samolot z prędkością poddźwiękową i odpali swoje silniki, to przez chwilę osiąga 1,5 macha mniej więcej, ale potem zwalnia do prędkości poddźwiękowej, wtedy się spala po prostu mniej paliwa. Z rakieta na paliwo stałe swoją drogą. I okazuje się, że albo te rakiety Kinżał nie potrafią latać tak szybko i Ruscy kłamali, co by mnie zupełnie nie zdziwiło, albo z tą było coś nie tak, albo zmienili technologię i one wcześniej mogły, teraz nie mogą, albo celowo je puszczają wolniej, nie wiem. W każdym razie ta rakieta, ten konkretny Kinżał, który jest teoretycznie zdolny do przeniesienia atomówek, więc to jest ważne, to jest duża rakieta, został strącony nad Kijowem przy użyciu Patriotów. I można sobie teraz tę rakietę dokładnie obejrzeć, oczywiście już strąconą. Także naddźwiękowa rakieta, not so much. Chyba, prawdopodobnie, allegedly. Kolejna rzecz jest taka, że Ruscy ewakuują mieszkańców, część mieszkańców przynajmniej, z północnych części obwodu zaporowskiego, czyli zaraz przy linii frontu. Wszystko wskazuje na to, że Ruscy się spodziewają, że coś tam może nadejść, bo wiecie, ukraińska ofensywa nadchodzi. Sprawdzałem pogodę dla Bachmutu i Melitopola. No, w przyszłym tygodniu ma być fajnie, 12 stopni do 20, słoneczko, a potem tydzień deszczu. Więc tam ziemia chyba nigdy nie wyschnie, jak tak dalej pójdzie. W każdym razie bajer jest taki, że ewidentnie Ruscy czują presję. W ogóle okazuje się, a propos presji, że atak na lotnisko w Sakach na Krymie rok temu, czy teraz ataki na ruskie składy paliwa, które znajdują się kilkaset kilometrów od granicy z Ukrainą, może prawdopodobnie atakowane są przez ukraińskie rakiety Grom, które to są ukraińskiej produkcji, które to mają znaczny zasięg i co do których Ukraińcy mogą ich używać jak chcą, bo zobowiązali się tylko, że bronią dostarczoną przez NATO nie będą atakować Rosji, bezpośrednio jej terytorium. Natomiast własną bronią mogą. I okazuje się, że możliwe, że Ukraińcy w tajemnicy dokończyli pracę nad rakietą Grom, i tymi rakietami teraz rażą cele znajdujące się poza zasięgiem HIMARS-ów. To jest ciekawy wątek, będę się temu przyglądać, bo mam nadzieję, że Ukraińcy naprawdę mają takie rakiety i naprawdę mogą Ruskim robić koło pióra. Tymczasem koło pióra Ukraińcom zrobili Chińczycy. Znaczy, nie żeby tam w ogóle kibicowali Ukrainie czy coś, nie? Ale chodzi o to, że Chińczycy mają, w sensie Xi Jinping wystawił własnego przedstawiciela do spraw kryzysu ukraińskiego, jak to się ładnie po chińsku mówi, który to Jest w ogóle ciekawa postać. Gościu się nazywa Li Hui, ale pisze się L-I-H-U-I. Taka ciekawostka. Li Hui był ambasadorem w Rosji chińskim przez 10 lat. Potem był specjalnym przedstawicielem do spraw euroazjatyckich, cokolwiek to znaczy. No i teraz jest specjalnym przedstawicielem do spraw kryzysu ukraińskiego. Więc Li Hui przez 10 lat ambasadorowania w Rosji, to jest bardzo ważne stanowisko w chińskich warunkach, wsławił się takimi oto cytatami. Chińczycy potrzebują silnej Rosji. Rosja i Chiny muszą stać ramię w ramię. I tak dalej, i tak dalej. No więc ten gość jest teraz wysłany do rozwiązywania konfliktu. No i ciekawie się zachowała dyplomacja ukraińska, bardzo, że tak powiem, fachowo, ponieważ oni powiedzieli, że liczą, że fakt, że Chiny w ogóle mają specjalnego urzędnika do spraw konfliktu, tutaj pomoże współpracować w konstruktywny sposób i tak dalej, nie? Mowa trawa. Nie powiedzieli, że są oburzeni, nic, że ewidentnie Chińczycy tutaj chcieli chyba ich sprowokować. Ukraińcy się sprowokować nie dali. I bardzo dobrze. Wiadomo, że Chiny są wrogie Ukrainie, więc tam nie ma się co łudzić generalnie, ale no, wiecie, to jest kolejny element tutaj dla Chińczyków, żeby pokazać, jak bardzo nie kibicują Ukrainie, jak bardzo chcą, żeby Rosja wygrała. To właśnie wyznaczenie tego Li Huiya, żeby tutaj był chińskim przedstawicielem do spraw wojny. Kolejna historia z faszystowsko-stalinowskiej Rosji. Mianowicie reżyserka teatralna Jewgenia Berkowicz została aresztowana za propagandę, za pochwałę terroryzmu. Dlaczego? Dlatego, że wyreżyserowała spektakl, w którym to akcja toczy się wokół kobiet, które chcą dołączyć do państwa islamskiego, ożenić się z bojownikami państwa islamskiego, wyjść za mąż właściwie za nich i przedostać się do Syrii. O tym jest spektakl, o tej walce kobiet, żeby być dżihadistkami. I to jest promocja terroryzmu według rosyjskiego państwa. Okej, okay. Za to została babka aresztowana, ale tutaj jest dwa ale. Po pierwsze, spektakl ten powstał 3 lata temu. Po drugie, powstał on przy współfinansowaniu i patronacie Ministerstwa Kultury Rosyjskiego. Ba, rok temu dostał nagrodę od Ministerstwa Kultury. A teraz okazał się nieprawomyślny i wiecie, jest ten stara łacińska paremia, że lex retro non agit, prawo nie działa wstecz, nie w Rosji, w Rosji może, jeszcze jak! No i sytuacja jest taka, że za myśl o zbrodni, jak widać, w Rosji też można zostać skaranym. Czy to nie jest pierwszy przypadek tego, żeby ktoś został ukarany za myśl o zbrodnię, ale taki dosyć ciekawy moim zdaniem, no? Bo zaraz się może okazać, że kolejni ludzie, którzy kiedyś się czymś narazili, teraz jest wygodniej skazać, to będą skazywani, nie? Więc drżyjcie ci, którzy nie wiecie, a któregoś dnia może ktoś zapukać do waszych drzwi. No więc tak to się żyje w tej faszystowskiej Rosji w tej chwili. Także w dużym skrócie ta wojna w tej chwili wygląda w ten sposób, że po raz 158 widać, że Rosja nadaje się tylko i wyłącznie do bicia słabszych, ale jak trafi na kogoś równego sobie, to sama dostaje po mordzie. W związku z tym w Rosji świetnie wychodzi karanie obywateli własnych, aresztowanie obywateli własnych, bombardowanie celów cywilnych, bombardowanie Ukrainy rakietami, których ona nie jest w stanie strącić, aczkolwiek nie do końca, jak widać. Niszczenie celów cywilnych, to Rosji bardzo dobrze wychodzi, bo przecież była cała seria miast ostrzelanych w ostatnim czasie, znowu dziesiątki ofiar cywilnych tej wojny. Natomiast walka z armią ukraińską wychodzi bardzo słabo. To jest bardzo pocieszające. Ukraina oczywiście wygra, to jest tylko kwestia czasu. Natomiast mam nadzieję, że pojutrze, 9 maja, odwali się coś tak grubego, że będziemy wszyscy tutaj świętować, tańczyć na stołach i popijać, prawda, oranżadę i kurde latte macchiato. Także, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.